Agnieszka Kozak. Wszystkie grzechy Pinezy. Konrad J., pseudonim Konrad, uznawany jest za ojca chrzestnego opolskiej mafii. W procesie niemu po raz pierwszy zastosowano instytucję świadka incognito. Jednak już w pierwszym dniu okazało się, że Konrad J. znał jego dane. W 1998 roku gangster zginął pod Krapkowicami w wypadku drogowym. Pędząc swoim Jaguarem, uderzył w rowerzystę przejeżdżającego w poprzek drogi. Ciało rowerzysty wyleciało w powietrze, a potem spadło, zmiażdżyło dach i przednią szybę Jaguara, zabijając Konrada J. Schedę po gangsterze przejął jego żołnierz, Pineza, czyli Henryk P. Jego domeną było kontrolowanie rynku prostytucji, rozboje, pobicia, haracze, a nawet handel bronią. Brzydził się za to narkotykami. Postanowił, że na prochach nie będzie robił pieniędzy. Dzisiaj to najbardziej dochodowa gałąź przestępczej branży. Mimo że stronił od handlu narkotykami, to nie unikał pobierania podatku od tych, którzy handlowali amfą czy marychą. Opodatkował też wszystkich łobuzów i jak któryś z nich chciał zrobić jakiś skok, to najpierw musiał dostać od Heńka zgodę, a po wszystkim oczywiście odpalić mu odpowiedni procent. Reguły gry wydawały się jasne, lecz nie wszyscy chcieli się do nich stosować. Na przykład niepokorny Robert P., pseudonim Becik. Zawodowy taksówkarz, jeździł białym Mercedesem. Trudnił się także handlem narkotykami. Przez komórkę umawiał się z klientami, którym sprzedawał działki. Klienci pukali także do drzwi jego mieszkania. Dzieląca z nim życie i lokum Iwona P. na początku nie miała o niczym pojęcia. Kiedy zorientowała się, w czym rzecz, sama zaoferowała pomoc w sprzedaży narkotyków, kiedy ukochanego akurat nie będzie w mieszkaniu. W lutym 1999 roku Heniek zaprosił Becika do Studenckiego Centrum Kultury. Potem zaproponował przejażdżkę BMW. Pojechali do lasu w okolicy Kotorza. Pinezie towarzyszyło trzech osiłków. Po tej wycieczce Becik wylądował w szpitalu, pobity, obolały i z pękniętą nerką. Wtedy zgodził się nawet porozmawiać z policjantami, ale później, w sądzie, wszystko odwołał. Stwierdził, że gadał, co ślina na język przyniesie, pewnie przez leki, które dostał w szpitalu. Największe dochody przynosiło Pinezie kontrolowanie rynku prostytucji na Opolszczyźnie. Od 1997 roku nadzorował prostytucję uliczną w okolicy swojego województwa. Opiekunowie panienek, Bułgarzy, płacili mu po 300 marek niemieckich miesięcznie od jednej prostytutki. Było z tego jakieś 14 tysięcy. Interes rozkręcał się, a dochody błyskawicznie się powiększały. Z czasem dochodziły nawet do 70 tysięcy marek niemieckich. W takiej walucie wtedy się rozliczano. Gangster zarabiał nie tylko na tirówkach, ale kontrolował także agencje towarzyskie, między innymi w Opolu i Krapkowicach. Pracowały tam Polki, Bułgarki, Ukrainki i Białorusinki. Rozliczenie było proste. Przyjemność kosztowała 120-200 zł. Połowę dostawał szef lokalu. Rotacja pracownic była duża. Dziewczyny musiały płacić za mieszkanie 15 zł na dobę i ochronę przed agresywnymi klientami 10 zł. Na prostytutki nakładano kary za pijaństwo, nieuprzejme zachowanie wobec klienta i niewykonywanie poleceń od 100 do 500 zł. Miały one także świadczyć darmowe usługi dla znajomych i rodziny Henryka P. Pineza i jego kompanii na koncie mają oszustwa, wyłudzenie odszkodowania komunikacyjnego, wymuszenia rozbójnicze, rozboje itp. Jednym z przykładów ich bezwzględnego zachowania jest potraktowanie Grzegorza S., pseudonim Czerwonka. Mężczyzna pochodził z Nysy i handlował złotem. Sprzedał on Sewerynowi T., pseudonim Sylwek, ważna osoba w opolskim półświatku, złotą biżuterię. Przez głupotę, chciwość lub też zupełnie nieumyślnie zawyżył jej wagę. Nie spodobało się to gangsterowi. Czuł się oszukany i delikatnie mówiąc zdegustowany. Pogadał o sprawie z Pinezą i dwoma innymi kompanami. Zwabili handlarza do agencji przy ulicy Partyzanckiej w Opolu. Pineza zaczął bić Czerwonkę. Zażądał od niego 20 tysięcy złotych. Skakał po nim, zgasił mu papierosa na głowie. Zagroził gwałtem i zaczął nawet rozpinać rozporek. Skończyło się na odebraniu biżuterii, zegarka i pieniędzy wartości około 13 tysięcy złotych. Pineza, niezwykle barwna postać opolskiego półświatka, lubił siłę i pieniądze. Puszył się, kiedy nazywano go bosem opolskiej mafii. Nawet nie ukrywał, że mu to imponowało. Nosił się jak przystało na gangstera, liczne tatuaże, czarna skóra, czarne skórzane spodnie i buty kowbojki. Latem lubił białe podkoszulki, koniecznie obcisłe. Ubrania miały podkreślać wysportowane ciało i solidne mięśnie, z których zresztą chętnie robił użytek. Jego siła objawiła się już w ubojni, gdzie przez jakiś czas pracował. Trafił tam, by odrobić wojsko. W kamasze nie mógł iść, bo miał na koncie wyrok i odsiadkę w zakładzie karnym, a karani nie mogą służyć w wojsku. Podobno był jednym z silniejszych pracowników. Przełożeni nie mieli do niego zastrzeżeń. Koledzy dobrze go wspominali. Wtedy jeszcze nosił ksywę Pinecha. W firmie nie za dobrze się działo. Henryk musiał szukać nowego zajęcia, aby utrzymać rodzinę. Gdy pracował w zakładach mięsnych, poznał Małgorzatę, która później została jego żoną. Zaczął kombinować, jak podreperować domowy budżet. W tym celu ubezpieczył się w kilku ubezpieczalniach. Szczególnie zależało mu na polisie od nieszczęśliwych wypadków. Niebawem spadł z krzesła podczas wieszania firanek. Upadek był tak nieszczęśliwy, że doznał wstrząsu mózgu i trafił do szpitala. Spędził tam 2 tygodnie, a potem z każdej ubezpieczalni inkasował odpowiednie, niemałe stawki. Potem już żaden z ubezpieczycieli nie chciał z nim zawrzeć umowy, ale ten jeden raz i tak się opłacił. 100 000 złotych zasiliło konto Henryka P. Kupił sobie bordowego Opla Kadeta. Gotówka przydała mu się także do lekkiego retuszu wizerunku. Krzywe zęby zastąpiły równe i śliczne implanty, a i naprostowany nos prezentował się zdecydowanie korzystniej. Jego kolejne pomysły na życie również nie były legalne. Zaczął szmuglować papierosy z Polski do Niemiec. Przenosił fajki na drugą stronę granicy, przechodząc przez nurt Nysy Łużyckiej. Nie było to takie trudne. Woda sięgała zaledwie do pasa, więc pakował ile mógł w słynne niebiesko-białe kraciaste torby i wchodził do rzeki. Przenoszeniem paczek papierosów przez rzekę zajmowały się 2 osoby. Trzecia przekraczała granicę samochodem. Heniek wolał nie jeździć swoim autem, bo w razie wpadki za próbę przemytu groziła kara, konfiskata narzędzia przestępstwa, czyli samochodu. Pinecha nie chciał się narażać, wolał nosić papierosy przez rzekę. Źle na tym nie wychodził. Co tydzień wpadało mu do kieszeni 1 000 000 starych złotych. Potem szybko dogadał się z Konradem J. Został jego żołnierzem. Stał na bramce w Studenckim Centrum Kultury i w klubie Romans. Jego muskularna sylwetka i prawie 2 metry wzrostu budziły respekt. Wystarczyła jego obecność w lokalu, by awanturnicy gasili swoje zadymiarskie zapędy. Co ciekawe, Henryk P. w dzieciństwie nie zapowiadał się na osiłka. Pochodził z wielodzietnej rodziny ze Stargardu Szczecińskiego. Jego i 5 braci matka wychowała samotnie. Henryk był najniższy z rodzeństwa. Pineza oficjalnie zatrudniony był jako zaopatrzeniowiec w barze pod Jaworem, mieszczącym się w centrum Opola. Miał tam zarabiać 600 zł miesięcznie. Nie była to zbyt wygórowana stawka, a stać go było na BMW, Chevroleta Camaro, ponoć służbowe auto i Opla Tigre. Sacuszko żony. Oficjalnie niskie dochody pozwalały mu na otrzymywanie comiesięcznego dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta w Opolu. Przez 6 lat uzbierało się prawie 14 000 złotych. Gangster nie szczędził pieniędzy nie tylko na samochody. Na wakacjach uwielbiał pławić się w luksusie. Poza tym mieszkanie w bloku zamienił na dom w jednej z najdroższych dzielnic Opola. Małżonka nie musiała się troszczyć o godzenie pracy z obowiązkami gospodyni. Zajmowała się domem, a mimo to na bankowych lokatach w magiczny sposób rosły oszczędności. Pineza cieszył się dużym autorytetem nie tylko wśród znajomych, ale także wśród opolskiego półświatka przestępczego. Swoich ludzi miał także w policji i służbie więziennej. Podczas procesu można było usłyszeć nazwiska i pseudonimy 2 policjantów, którzy byli na usługach gangu. Dostarczali informacji o tym, kto jest poszukiwany i czy na przykład ofiara któregoś z przestępstw powiadomiła organy ścigania. Jeden z funkcjonariuszy sam stanął przed sądem. Przestępcy mieli też swojego skorumpowanego strażnika więziennego, który dostarczył Pinezie do celi telefon komórkowy, dzięki któremu gangster mógł zlecić swoim kompanom sprzedaż pistoletu CZ klientom z Wrocławia. Strażnik dostał za przysługę 500 zł. Gangster miał też swoich lekarzy w województwie dolnośląskim, u których się leczył. Gangsterskie rządy Pinezy trwały do 16 czerwca 2000 roku. Tego dnia wracał koło południa z zakupów. Wyglądał niepozornie, ubrany w zwykłe szorty. W dłoniach taszczył siatki. Niespodziewanie z zaparkowanego na chodniku busa wyskoczyli antyterroryści i powalili go na ziemię. Pineza miał w spodenkach gotówkę, około 20 000 złotych. Zapewne wychodząc z domu, zabrał drobne na podstawowe zakupy. Procesowi Pinezy na początku towarzyszyły takie środki ostrożności, jakich w opolskim sądownictwie nigdy wcześniej nie stosowano. Sąd był niczym twierdza, a gangstera pilnował sztab antyterrorystów. Z każdą kolejną rozprawą kordon ochrony topniał. Pinezie postawiono aż 20 zarzutów, ale nie było łatwo go skazać. Miał doskonały sposób na tych, którzy chcieli go obciążać w trakcie składanych zeznań. Pomagało mu to, w co wierzył najbardziej – pieniądze lub bicepsy. Zresztą Pineza miał mocną pozycję w Opolu, co można było zaobserwować podczas pierwszego procesu. Świadkowie bali się mówić prawdę, mimo iż wcześniej zeznawali, że przez gangstera spotkało ich wiele krzywd. Bali się o siebie i o najbliższych. Woleli milczeć. Wprawdzie Pineza siedział w więzieniu, ale na wolności miał swoich żołnierzy, którzy bronili jego interesów. Lojalnie spisywała się także jego żona, która po aresztowaniu męża wzięła na siebie ściąganie opłat i długów. Przedstawiała się jako Pinezowa i to wystarczyło, by wzbudzić respekt. W zorientowaniu się, co i od kogo się należy, pomagały grypsy przesyłane przez męża. Przejęła także prowadzenie agencji towarzyskiej w Krapkowicach. Mówiono tam o niej szefowa. Policja zatrzymała Pinezową kilka miesięcy po aresztowaniu jej męża, w listopadzie 2000 roku. Odpowiadała przed sądem z wolnej stopy, bo musiała opiekować się dziećmi, ale zasiadła na ławie oskarżonych obok męża. Worek z wyrokami się rozwiązał, a co za tym idzie, zakończyła się dobra passa Henryka M. W październiku 2003 roku miał zapaść wyrok rozstrzygający, czy w Opolu istniał lokalny gang kontrolujący kryminalny półświatek. Pineza zaprzeczał wszystkim zarzutom. Jego ostatnia przemowa była emocjonalna i chaotyczna. Co chwilę ją przerywał, kilka razy ponownie prosił o głos. Cały czas polemizował z drugorzędnymi szczegółami aktu oskarżenia. Zasypywał sąd swoimi żalami. Prawda jest taka, że w Opolu powstało centralne biuro śledcze i chciało mieć sukces. To CBŚ razem z prokuraturą wymyślili sobie mafię, mówił. Namawiali mnie, żebym został koronnym świadkiem i zaczął gadać. To 150 osób porobi kariery, a ja z żoną wyjadę do innego miasta. Inni tak zrobili. Poszli na układ z prokuraturą i zaczęli mnie oczerniać, żeby się wykazać. W dniu ogłoszenia wyroku, prowadzany na salę przez antyterrorystów Pineza, trzymał fason i cały czas się uśmiechał. Do czasu. Sąd nie uwierzył, co prawda, że Henryk P. kierował zorganizowaną grupą przestępczą, ale orzekł zaskakująco surowe kary i pozwolił na ujawnienie wizerunku i personaliów oskarżonych. Wszystko po to, by opinia publiczna zobaczyła, że zbrodnia nie popłaca. Henryk P. dostał 12 lat za rozboje i szereg innych przestępstw. Jego żona 4 lata i 5 tysięcy złotych grzywny za czerpanie korzyści z nierządu, w tym osób nieletnich, nakłanianie do składania fałszywych zeznań, zastraszanie świadka i wyłudzenie dodatku mieszkaniowego. Małgorzatę P. pogrążyły m.in. podsłuchane rozmowy telefoniczne, z których wynikało, że czuje się bezkarna i jest pewna, że nikt jej męża nie sypnie. Kobieta płakała przed sądem. Najważniejszą rzeczą po zatrzymaniu męża było dla mnie dobro moich dzieci. Byliśmy w strasznym szoku. Straciliśmy nie tylko męża i ojca, ale też człowieka, który dbał o dobro finansowe rodziny. Cały świat mi się zawalił, kiedy zostałam aresztowana. Podczas przesłuchania policjanci chcieli, abym złożyła zeznania obciążające męża. Zdaniem sądu wyrok na pewno nie pozostanie obojętny dla portfeli skazanych. Sędzia podkreślał, że państwo perzyli na bardzo wysokiej stopie. W wyroku orzeczono przepadek 3 luksusowych samochodów pochodzących z przestępstwa – Chevroleta Camaro, BMW oraz Opla Tigry, a także motocykla marki Honda. Poza tym zasądzono inne odszkodowania. Sąd stwierdził, że materiał dowodowy potwierdził większość zarzutów prokuratury. Henryk P. miał na koncie wyłudzenia odszkodowań, m.in. za sprzedany za Bugiem samochód Nissan Patrol wart 152 tysiące złotych, ściąganie haraczy od bułgarskich prostytutek, czerpanie korzyści z nierządu. Przed sądem zeznawała dziewczyna, która pracowała w agencji, mając zaledwie 16 lat. Mówiła, że dziewczyny były brutalnie traktowane. Zeznała, że ponieważ była najmłodsza, miała najwięcej klientów, nawet 5 na dobę. Kolejne zarzuty to posiadanie broni i szereg wymuszeń rozbójniczych, w tym brutalne pobicie masaża. Warto w kilku zdaniach przytoczyć tę historię. Adam K., właściciel masarni na Śląsku, kupił w opolskiej hurtowni jelita potrzebne do produkcji, ale nie zapłacił za nie. Właściciel hurtowni miał zlecić Henrykowi P. odzyskanie długu, 20 tysięcy złotych. Do tego P. zażądał 10 tysięcy złotych prowizji dla siebie. Tak oto zaczął się horror mężczyzny trwający od jesieni 1998 roku do lutego 2000 roku. Przyjeżdżali do mnie zawsze, kiedy byłem sam w domu, mówił. Za pierwszym razem podjechali ciemnym BMW. Wepchnęli mnie do mieszkania. Popchnęli na wersalkę i Pineza zaczął mi wyłamywać palce. Zastraszony przedsiębiorca dostał 3 dni na oddanie kwoty, zebrał tylko 10 tysięcy złotych. Gangsterzy pozwolili mu resztę należności uiszczać w ratach. Co tydzień, po 2000 złotych. Gdy się spóźnił, wywieźli go do lasu. Tam Pineza uderzył go w twarz tak mocno, że wybił mu ząb. Potem zaczął po nim skakać, aż wreszcie linką holowniczą przywiązał go do swojego BMW. Na szczęście zrezygnował z pomysłu przejażdżki po lesie. W zamian za to zażądał mięsa. Gangsterzy wzięli 100 kilo mięsa i taką samą ilość wędlin. Przedsiębiorca co tydzień przyjeżdżał do Opola i na stacji benzynowej przekazywał pieniądze i świeże porcje wałówki. W końcu zabrakło mu pieniędzy, zaczął się zapożyczać. Gdy nie przyjechał, gangsterzy pojawili się u niego i znowu wywieźli do lasu. Zagrozili, że jak jeszcze raz nie zapłaci, to będzie sobie kopał grób. W końcu zbankrutował. Gdy gangsterzy zorientowali się, że dłużnik jest w zapaści finansowej, darowali mu. Wcześniej jednak Adam K. zapłacił im około 40 tysięcy złotych. Przekazał wędliny za 10 tysięcy złotych. Ponieważ nie oddał pieniędzy ludziom, u których się zapożyczył, trafił do więzienia. Żyłem jak w horrorze, bałem się obudzić, opisywał przeżycia Adamka. Wracając do sprawy, decydującymi dowodami obciążającymi Henryka P. były wyjaśnienia dwóch skruszonych oskarżonych, Andrzeja Z. i Jarosława D. Zastosowano wobec nich nadzwyczajne złagodzenie kary, podkreślając, że opłaca się rzetelna współpraca z wymiarem sprawiedliwości. W procesie Pinezy na ławie oskarżonych zasiadło w sumie 12 osób, którym Wydział do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Opolu postawił 81 zarzutów. Nic dziwnego, że samo odczytanie wyroku, którego wszyscy wysłuchali na stojąco, zabrało prawie 1,5 godziny. Sąd stwierdził, że oskarżeni tworzyli jedynie grupę o charakterze koleżeńskim, a nie zorganizowaną grupę przestępczą. Aby można było mówić o grupie przestępczej, musiałoby występować hierarchiczne podporządkowanie, określony tryb przyjmowania do grupy i określony tryb wykonywania poleceń, argumentował sędzia. Innego zdania był prokurator, który twierdził, że grupa przestępcza istniała. Bez wątpienia pozycja Pinezy wynikała z jego autorytetu, który oparty był na bezwzględności i złej sławie, jaką cieszył się w przestępczym półświatku. Na rzekomego bossa został wykreowany przez media i organy ścigania. Oskarżony Henryk P. potrafił wykorzystać prasowe doniesienia na swój temat. Dzięki nim jego autorytet rósł. Wystarczyły słowa „Jestem od Pinezy, od Pinechy”, by wzbudzić w ludziach lęk, mówił sędzia. Prokuratura przyznała, że mit Pinezy został mocno rozdmuchany, a on sam chwalił się nim i chełpił. Imponowało mu to. Podobno potrafił powiedzieć „To ja jestem ten Pineza, o którym piszą w gazetach”. To był kryminalista, rzezimieszek jak ich wielu. Ponieważ był bezwzględny i brutalny, wymagał szczególnej ochrony. Stąd ci wszyscy antyterroryści w sądzie, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. My twierdziliśmy jedynie, że jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej, jednej z wielu, a nie bosem mafii kontrolującym całą przestępczość na dużym terenie. Pineza w więzieniu stawiał się. W pewnym momencie zaprotestował i ogłosił głodówkę polegającą na nieprzyjmowaniu posiłków podawanych w areszcie. Podobno chciał w ten sposób zamanifestować złe traktowanie przez służbę więzienną. O prowadzonym przez siebie proteście powiedział podczas rozprawy sądowej. Gdy sprawa została upubliczniona, załamał się i zjadł kolację. Podobno jednak faktyczny motyw głodówki był znacznie poważniejszy. Dali mu do celi prawdziwego mafioza, dużo groźniejszego niż on sam. Był to Jacek B., pseudonim Lelek, odpowiadający za kierowanie zbrojnym ramieniem łódzkiej ośmiornicy, stwierdził jeden z pracowników służby więziennej. Heniek był przy nim malutki, nie mógł się w tym wszystkim odnaleźć. Prowadzenie głodówki w zakładzie karnym jest zabronione. To przekroczenie regulaminu, za które skazany może zostać ukarany dyscyplinarnie. Mimo postu Pineza całkiem dobrze sobie radził, bo po tygodniu jego waga wskazywała tyle samo, co przed głodówką. Może zdecydował się przestać protestować, bo dotarło do niego, że ten wybryk może zaważyć na późniejszej możliwości szybszego wyjścia na wolność. W 2005 roku Pineza usłyszał wyrok. 15 lat więzienia, między innymi za posiadanie i handel bronią, wymuszenia rozbójnicze, czerpanie korzyści z prostytucji, zlecenie włamania i inne oszustwa. Jeden z zarzutów prokuratury dotyczył również wyłudzenia świadczeń socjalnych od Opolskiego Urzędu Miasta. Natomiast w sierpniu 2009 roku sąd uznał, że Henryk P. i jego kompanii działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej członkowie wspólnie przygotowywali przestępstwa i dokonywali ich. W grupie obowiązywał też system kar i nagród. W związku z tym dodano mu 2,5 roku więzienia. Opolski wymiar sprawiedliwości zsumował mu jednak tę karę włączną 15 lat więzienia. Za grzechy pokutował w więzieniu w Strzelcach Opolskich. W listopadzie 2013 roku Pineza złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie. 8 stycznia sąd okręgowy w Opolu odrzucił podanie, ale gangster nie dawał za wygraną i odwołał się. Ostatecznie sąd apelacyjny we Wrocławiu przychylił się do jego prośby i w kwietniu 2014 roku Pineza opuścił mury zakładu karnego w Strzelcach Opolskich. Trzeba dodać, że przez prawie 14 lat nie był nawet jednego dnia na przepustce. Tymczasem sąd uwzględnił zażalenie prokuratury dotyczące uniewinnienia oskarżonych przez sąd pierwszej instancji od działania w zorganizowanej grupie przestępczej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Niestety, sprawa utknęła w martwym punkcie, ponieważ oskarżeni w tej sprawie, mimo wezwań, nie pojawiają się w sądzie. Dwóch podobno ukrywa się w Ameryce. Henryk P. znowu jest na celowniku. Wystawiono za nim list gończy. Powód? Podejrzenie o udział w grupie przestępczej oraz popełnienie w jej ramach przestępstw karnych oraz skarbowych polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych, poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz praniu brudnych pieniędzy. Henryk P. i kilkanaście innych osób podejrzewani są o nielegalny obrót paliwami w ramach karuzeli VAT-owskiej. Po Pinezie w Opolu nastał Michał K., pseudonim Pasek, który zaczynał jako chłopiec na posyłki Konrada J. Później kręcił się wokół Pinezy, aby w razie czego grać pierwsze skrzypce. Tak też się stało. Po aresztowaniu Henryka P. Pasek przejął kontrolę nad prostytucją, parał się rozbojami, wymuszał haracze, opornych wywoził do lasu, palił im samochody. O ile Pineza brzydził się narkotykami, to Pasek przemycał amfetaminę do Niemiec. Jego najgłośniejszą akcją był dokonany w sierpniu 2002 roku najazd kilkudziesięciu osiłków na dyskotekę Skipens. Tego dnia miała się odbyć impreza pod patronatem muzycznej stacji telewizyjnej MTV. Niespodziewanie zakłóciła ją demonstracja siły. Gang Paska chciał przejąć kontrolę nad dyskoteką i sprzedawać w niej swoje narkotyki. Najazd na dyskotekę nie udał się, ale gangsterzy nie odpuścili. 2 tygodnie po nalocie Pasek próbował porwać właścicieli Skipensa. Chciał dostać okup w wysokości 400 tysięcy euro. Wynajęci do tego bandyci przez pomyłkę wywieźli do lasu dwóch przypadkowych mężczyzn. Akcja w dyskotece Skipens stała się początkiem końca kierowanej przez Paska grupy przestępczej. Michał K. wpadł w 2003 roku, kiedy po wypadku na A4 ze złamaną nogą i obojczykiem trafił do szpitala w Brzegu. Tam wytropili go policjanci CBŚ. W kominiarkach wynieśli Paska na noszach i zawieźli do więziennego szpitala we Wrocławiu. Historia Paska to już opowieść na zupełnie inny artykuł. Agnieszka Kozak.